Joanna Tokarska dzisiaj z nami, była reprezentantka Polski, obecnie komentatorka meczów naszej kobiecej reprezentacji w TVP Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynają się Mistrzostwa Europy Kobiet. No właśnie, to turniej, który, jakby powiedzieć tym, którzy trochę mniej interesują się piłką kobiecą, można powiedzieć, że taki turniej trochę w starym stylu męskich turniejów Euro, bo tylko 16 drużyn, czyli taka elita elit.
No, elita tak. Ułatwia to w jakiś sposób przebieg turnieju, bo nie mamy jakichś kombinacji typu kto zajmie trzecie miejsce, liczenie punktów, liczenie bramek. Jasna sytuacja. Zaczynamy w 16-zespołową ekipą. Później oczywiście po dwa zespoły wychodzą z każdej grupy. Ćwierćfinały, półfinały. Finał, nie ma spotkania o trzecie miejsce. I tak trzeba powiedzieć, że duża ekscytacja związana z początkiem tych mistrzostw. Ma to oczywiście także związek z tym, że mistrzostwa są w Anglii, która w ostatnich latach przeżywa boom na futbol kobiecy, ale podobnie tak jak większa część Europy, bo dosyć taka specyficzna sytuacja wyniknęła w ostatnich tygodniach, bo sprzedały się dosyć szybko bilety na spotkania gospodyń, czyli Angielek, i było dużo znaków zapytania, dlaczego nie dano Angielkom zagrać na większych obiektach. Oczywiście spotkanie otwarcia na Old Trafford w Manchesterze i komplet biletów już dawno sprzedanych, ale kolejne spotkania na obiektach mniejszych. I co się okazało? Kiedy układano cały terminarz, kiedy dobierano stadiony, to wcale nie było takiego zainteresowania miast, potencjalnych gospodarzy tym, aby przyjąć te mistrzostwa. I nie doszacowano do końca tego, jak może wyglądać zainteresowanie. I co się okazało? Bilety oczywiście na mecze Angielek szybko sprzedane, bilety na mecz finałowy także, więc mamy dosyć duże różnice pomiędzy obiektami, gdzie mamy oczywiście Wembley na finał, Old Trafford na mecz otwarcia, ale też są obiekty mniejsze, kilkunastotysięczne. Jest też obiekt w Manchesterze, ten taki powiedzmy zaplecze dużego stadionu City, czyli ten obiekt, na którym na co dzień grają kobiety w meczach ligowych. On ma tylko 4,5 tysiąca ludzi i tak dopasowano, trzeba się do tego dostosować. Natomiast dobrze się sprzedają ogólnie bilety na cały turniej. Anglicy podawali 5 dni przed początkiem mistrzostw, że sprzedano 500 tysięcy wejściówek z dostępnej puli 700 tysięcy i co ciekawe 100 tysięcy tych sprzedanych biletów nabyli kibice spoza Anglii. Głównie Holendrzy, Szwedzi, no takie dwie nacje, które najczęściej jeżdżą za swoimi zespołami narodowymi, ale także oczywiście z innych państw, bo praktycznie 99 nacji było podanych jako te, skąd kibice bilety kupili, więc fajnie, bo my mieliśmy już taką sytuację na poprzednich Mistrzostwach Świata we Francji, gdzie przyjeżdżało dużo kibiców z zewnątrz. Jeżeli mówimy o tych 100 tysiącach kupionych już biletów przez kibiców spoza Anglii, to trzeba tutaj sobie jasno założyć, że ta sprzedaż jeszcze się zwiększy, bo turniej weryfikuje później to, kto dojeżdża jeszcze na tą późniejszą fazę.
Tytułu bronią Holenderki, czyli ta nacja, za którą kibice najbardziej jeżdżą. No właśnie, mają szansę obronić trofeum, czy będzie to dla nich bardzo trudne zadanie?
Ja je pozycjonuję jako taki zespół, powiedziałabym, szósty w kolejce, bo jakbym miała wskazać główne faworytki, to musiałabym aż 5 zespołów podać. Tak to nam się pozmieniało, bo dotychczas powiedzmy było 2-3 faworytów, a w tej chwili tak to się pozmieniało w piłce kobiecej w Europie, że jest duży ścisk w czołówce. I tak spokojnie można sobie jako tych głównych faworytów zakwalifikować Szwedki, Angielki, czyli gospodynie, Francuzki, Niemki, no i oczywiście Hiszpanki, bo to jest w ostatnim czasie nacja, która zrobiła zdecydowanie największy postęp, co najlepiej widać po ich najlepszym klubie, czyli Barcelonie. Holenderki bronią tytułu, ale mam takie odczucie, że to co najlepsze już za nimi i ciężko im będzie nawiązać do tego sukcesu, ale absolutnie nie przekreślam tej reprezentacji z tego powodu, że tam jest cały czas dużo indywidualności.
kiedy ktoś patrzy na skład grup i otwiera sobie grupę A i widzi Austrię, Anglię, Norwegię i zupełnie niepasującą do tej układanki, patrząc przez pryzmat męskiej piłki, którą wiele osób dużo lepiej zna, Irlandię Północną, to może się zastanawiać, jak ona do tej szesnastki się dostała. Więc zapytam ciebie jako ekspertkę, jak ona się tam dostała?
Też mnie to fascynuje od samego początku, jak okazało się, że ten zespół pojedzie na mistrzostwa, to nie mogłam w to uwierzyć. Nawet tak patrzyłam na nie przez nasz pryzmat, że no matko boska, przecież one są słabsze od nas, ale wycisnęły maksimum z eliminacji, bo pokonały Walijki w drodze do tego, aby znaleźć się na drugim miejscu. Później baraże zwycięskie z Ukrainą i oto mamy absolutną niespodziankę, bo to jest zespół, o którym jakby ktoś powiedział te ponad 2-3 lata temu, że awansuje na Mistrzostwa Europy, to ja bym się tylko uśmiechnęła, bo ciężko by mi było w to uwierzyć. Nawet jak sobie tak przeglądałam już tą kadrę na same mistrzostwa, to dużo doświadczonych zawodniczek, dla których to będzie spełnienie marzeń, turniej życia, przygoda życia. Nawet jeżeli nie zdobędą tam żadnego punktu, to zagranie meczów na Mistrzostwach Europy dla nich to będzie wielkie wydarzenie. Więc mamy taką, no nawet nie niespodziankę, co sensację w tej grupie, aczkolwiek no trzeba takie oszacować, że będzie ciężko o jakiś sukces.
Nie wspominaliśmy, bo te Mistrzostwa Europy rozgrywane niestety bez udziału reprezentacji Polski. Myśmy w eliminacjach sobie nie poradzili, bo mówiłaś tu też właśnie przez pryzmat tej Irlandii Północnej. Jak patrzysz na te 16 drużyn, Polska miałaby szansę na takim turnieju?
Musiałaby tak, po kolei. Mieć szczęście w losowaniu. Bylibyśmy losowani z najsłabszego koszyka. To też już w jakiś sposób by determinowało. Miałaby szansę na wyjście z grupy, jeżeli by dobrze wylosowała. Ale no to już zagłębiamy się, powiedzmy, dosyć mocno. Tak, ale jakby tak właśnie popatrzeć na kilka innych zespołów, które na tych mistrzostwach wystąpią, to taka Portugalia, Finlandia, czy też wspomniana Irlandia Północna, to są reprezentacje na podobnym do nas poziomie, więc nie możemy mieć jakichś wielkich kompleksów w stosunku do drużyn na takim poziomie, jak te wspomniane. Natomiast odpadłyśmy w grupie eliminacyjnej niestety przegrywając z Czeszkami i to jest smutne, bo to też był zespół w naszym zasięgu, ale też trzeba oczywiście pamiętać o tym, że wystąpiliśmy bez naszej najlepszej piłkarki, bez Ewy Pajor, to chociażby spotkanie niedawne nasze w Oslo z Norwegią, kiedy Ewa Pajor po kilku miesiącach leczenia kontuzji pojawiła się na boisku w 53 minucie, pokazało, jak wiele znaczy ta piłkarka dla naszej kadry. Dużo porównań do Lewandowskiego, jak się ocenia Ewę i jej przydatność do zespołu narodowego, ale ja to czasami mam takie odczucie, a oglądając nasze mecze, że ona znaczy jeszcze więcej, że jej wpływ na zespół, na grę naszego zespołu jest jeszcze większy, bo nie dosyć, że jest motorem napędowym całych wszystkich akcji właściwie ofensywnych, to można mieć takie wrażenie, że cały zespół, jak ona jest na boisku, gra lepiej.
To wróćmy do tego, co będzie się działo na stadionach w Anglii. Patrzymy na skład grup i ja przyznaję się szczerze, że grupa B, w której jest Dania, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, to nawet w męskim futbolu byłaby grupa śmierci, ale w kobiecym futbolu to wydaje się jakaś naprawdę kosmiczna grupa, bo zderzenie Niemek, które są rekordzistkami pod względem zdobytych tytułów mistrzyń Europy i Hiszpanek, które tak jak wspominałaś, zrobiły ogromny postęp, no to szykuje się naprawdę poważne granie.
Dunki to w tej grupie przecież obecne wicemistrzynie Europy. O tym też trzeba pamiętać. Niemki historycznie na mistrzostwach Europy dominowały, bo na 12 turniejów aż w 8 przypadkach wygrały, więc to pokazuje, jak mocna to jest nacja historycznie, aczkolwiek mocne przemeblowanie w niemieckim zespole. Nowe pokolenie, nowa fala weszła do niemieckiej kadry, ale to jest świetne pokolenie. Niemki, uważam, są jednym z głównych faworytów, mają kilka kilkanaście naprawdę ciekawych piłkarek, które są na świetnym poziomie i oczywiście można odnieść takie wrażenie, że nie ma tam jednej takiej wiodącej gwiazdy, zawodniczki, która wychodzi ponad zespół, ale to oczywiście ma także swoje plusy, więc rywalizacja w tej grupie zdecydowanie najciekawiej się zapowiada i tutaj jakbym miała stawiać to jednak na awans Hiszpanek i właśnie Niemek. Stawiam, że Dunki, wicemistrzynie Europy, pojadą do domu po fazie grupowej, aczkolwiek nie zamykam im oczywiście drogi, bo mają także niezwykle ciekawy zespół. Natomiast Hiszpania jest takim zespołem, na który wielu stawia. Trudno się dziwić, bo ostatnie kilka lat w hiszpańskiej piłce to w końcu takie kliknięcie. W końcu taki czas, że po wielu, wielu latach dominacji w piłce młodzieżowej, gdzie seryjnie Hiszpanki zdobywały mistrzostwa Europy do lat 17, do lat 19, cały czas w czołówce w tej piłce młodzieżowej, to ciągle padało pytanie, kiedy ta Hiszpania odpali w piłce seniorskiej, kiedy to się stanie. I tak naprawdę to można powiedzieć, że ostatnie dwa lata to jest taki czas wystrzału, takiej eksplozji pod względem poziomu sportowego i wejścia na ten topowy, absolutnie topowy poziom. I pokazuje to najlepiej FC Barcelona, ponieważ Hiszpania jest w dużym stopniu oparta właśnie na zawodniczkach tego klubu. No i warto jeszcze oczywiście dodać to, co zapewne wielu kibiców widziało w ostatnim czasie, czyli dwa razy po 90 tysięcy kibiców na Camp Nou, na meczach Ligi Mistrzyń. Coś, co 4-5 lat temu wydawało się być czymś nieosiągalnym. Zapełnienie tak wielkiego stadionu na mecz kobiet pokazuje, jak dużo się w piłce kobiecej pozmieniało i właśnie także w Hiszpanii. Natomiast Hiszpanki pod względem poziomu sportowego, pod względem wyszkolenia technicznego są fenomenalne i jak ktoś szuka podobieństw do męskiej piłki, to można się cofnąć do Pepa Guardioli, do jego teamu, kiedy tak zachwycali świat swoją piękną piłką. I jakbym miała wskazywać zespół numer dwa obok Niemek w mojej takiej prywatnej klasyfikacji do mistrzostwa, to Hiszpania jest mi bliska tutaj.
No właśnie, bo ja cały czas obserwując ciebie, jak opowiadasz, to widzę, że na Hiszpanki zawsze się mocniej uśmiechasz. Jakoś tak chyba wzbudzają bardzo dobre emocje w tobie. A szukając gwiazd takiego turnieju, na kogo osoba, która pierwszy raz siądzie przed telewizorem i będzie chciała pooglądać piłkę kobiecą nie dla reprezentacji Polski, ale dla innych kadr, zobaczyć ten futbol w kobiecym wydaniu na najwyższym europejskim poziomie, to na kogo najbardziej warto zwrócić uwagę?
Zacznę od Hiszpanek, bo Alexia Putellas to jest w ostatnich miesiącach zjawisko. To jest piłkarka, która wyszła do mainstreamu w dużym stopniu poprzez zdobycie złotej piłki, poprzez sukcesy na poziomie piłki klubowej, więc to już jest postać znana. Natomiast my potrzebujemy w piłce wykreowania takich gwiazd. Ja często odnoszę do męskiej piłki to, że w futbolu panów ten duet, który przez lata napędzał marketingowo także piłkę, tak, czyli Ronaldo i Messi, jak nam tego brakuje. Właśnie takiego duetu, który by się wzajemnie napędzał i też generował zainteresowanie, jest kilkanaście gwiazd, na które na pewno kibice będą patrzeć zapartym tchem, bo to już są też postacie, które są mocno znane, bo przecież Ada Hegerberg, Norweszka, a to jest postać wielu kibicom już także świetnie znana, także zdobywczyni złotej piłki, która powiedzmy odbierając tę piłkę mocno była nie ze swojej winy zamieszana w taki skandal, który mimo wszystko w dużym stopniu podbił ją marketingowo, co by nie mówić. Natomiast jak sobie jeszcze popatrzymy na inne reprezentacje, to jest kilka zespołów, które mają takie piłkarki pod kątem takim indywidualnym, które górują nad swoim zespołem, jak Pernille Harder w Danii, jak Tessa Wollaert w Belgii. Angielki nie mają takiej jednej wiodącej zawodniczki, mocno tamtejsze media lansują na taką postać Lauren Hemp, skrzydłową Manchesteru City, i rzeczywiście myślę, że jest duża szansa na to, że właśnie ta piłkarka błyśnie. Potrzebują Anglicy stworzenia, wykreowania takiej gwiazdy, która będzie też lokomotywą marketingową, i jakbym miała szukać właśnie w angielskim zespole kogoś takiego, to można by spokojnie właśnie tę skrzydłową wskazać.
Rozmawialiśmy o pretendentach, o faworytach. To kto może być czarnym koniem tego turnieju, bo pewnie zawsze jakaś taka reprezentacja jest, która może trochę namieszać, może stworzyć niespodziankę. Chociaż patrzę na twoją minę, to widzę, że ciężko ją chyba znaleźć.
Mieliśmy czarnego konia poprzednio, 5 lat temu na Mistrzostwach Europy w Holandii. Austria zdobyła, znaczy nie zdobyła, bo to półfinał był, ale doszła do półfinału i to była sensacja. To była sensacja duża, chociażby Holandia też w dużym stopniu takim czarnym koniem była, bo przed mistrzostwami niewielu typowało ówczesne gospodynie na zwycięzcę turnieju. Natomiast jeżeli sobie założymy, że mamy 5 takich głównych kandydatów do złota, którzy mają podstawy do tego, czyli wspomniana Szwecja, Francja, Anglia, Hiszpania, Niemcy, nikt się tam myślę, że nie przebije z takich zespołów, które mogłyby stanowić jakieś takie wielkie zaskoczenie jak poprzednio Austria. Nie podejrzewam, żeby zespoły typu Islandia, Portugalia, Belgia, żeby mogły zrobić jakąś taką większą niespodziankę i dojść do półfinału, bo myślę, że czarnego konia można w takim kontekście pozycjonować. Aczkolwiek, jak już tak rzeczywiście na siłę mamy kogoś wskazać...
Wykreujmy kogoś.
Ciekawy, dobrze poukładany taktycznie zespół mają Włoszki. I jeżeli wyjdą z grupy... I dobrze im się ułoży drabinka w 1/4, to kto wie? To kto wie? Oglądałam ich towarzyskie spotkanie z Hiszpanią kilka dni temu, 1-1, więc mała niespodzianka. Ja wiem, że te mecze towarzyskie rządzą się swoimi prawami, ale widziałam zespół naprawdę zdyscyplinowany taktycznie, co oczywiście, biorąc pod uwagę włoski futbol, jest oczywiste. Ale mają to naprawdę dobrze zbalansowane, kilka gwiazd, więc i zgranie przede wszystkim, bo to jest zespół, który od lat ma taki trzon, kręgosłup i kto wie, może Włoszki.
No to oby było dobre granie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Szkoda, że bez Polek, ale będziemy pewnie cieszyć się dobrą piłką w kobiecym wydaniu.
Duże święto dla nas wszystkich i czekamy na Polki na dużym turnieju.